Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На годиннику 11:20, сьогодні вівторок, 29 вересня. Поруч зі мною в студії Радіо Марія є присутній отець Міхал Бранкевич. Він і катехит сьогоднішній. Слава Ісусу Христу, отче!
Навік і слава!
І ми продовжуємо розглядати документи Другого Ватиканського собору. І це буде чергова програма, присвячена темі екуменізму. Попереднього разу ми говорили про спілкування східних церков, які не є в повному суперечасті, з Святим Престолом, тобто з Римським Престолом, безпосередньо Святішим Отцем. Ми відкрили для себе дуже багато таких нових речей. От що таке спілкування не євхаристійне, але тісне спілкування? От хто такі східні церкви, яка із східних церков найтісніше співпрацює з Святішим Престолом? Зрештою, навіть згадували і повторювали, що таке є екуменізм. І говорили про те, що екуменізм – це є завдання церкви, або такий навіть рух, наука, яка сприяє об'єднанню церков, які роз'єдналися, церков-сестер, які у витоках були, мали спільну ідею, спільне благо, ну і були в єдності і повній сопричасті. Ну і також говорили про те, що диявол завжди хоче роз'єднати, натомість от рух екуменічний хоче завжди об'єднати. Отже, я пропоную сьогодні зупинитися над постаттю Івана Павла ІІ, як того, хто отак дуже, скажімо так, дуже активно сприяв тому, щоб екумінізм війшов от в це русло, яким, не знаю, пливе церква, тече церква. Чи що, ось він став таким собі, ну, звитяжцем і безстрашним таким папою, який почав просувати цей рух.
За що є смачно сильно атакований через традиційне, так
от, власне, тут на тому фоні виникло і багато таких якихось суд.
Некоторі кажуть, що треба одібрати Яна Павла ІІ названня святого, тому що екуменізм заперечує його святості.
От буквально вчора я натрапив у соціальних мережах на такі дві картинки. Одна з них зображує Івана Павла ІІ, це скульптура з воску, воскова скульптура авторства якогось відомого скульптора італійського, можливо, зараз нагадаєте, яка зображує папу під таким собі метеоритом. Іван Павло ІІ лежить під метеоритом. Натомість в Польщі, здається, в Варшаві навіть, в противагу цьому такому, ну, скажімо, блюзнірству, цьому пам'ятнику, зобразили папу, який іде по фонтані, який залитий червоною кров'ю, якоюсь там, ну, рідиною, яка символізує кров, і папа йде в білій сутані і тримає над собою цей метеорит, який паде. Ну, метеорит – це символ знищення землі в певному сенсі, так? І що папа на своїх раменах начебто виносить от церкву з цієї небезпеки. От церква, та церква, котра в собі закривається і не хоче йти на цю справу екуменізму, на цей діалог, то ця церква в якійсь ізоляції, навіть певні якийсь символ смерті, ще раз повторюся. Натомість папа – це той, котрий виніс церкву на новий плацдарм діалогу. Ви бачили, можливо, ці
зображення? Так, це був великий скандал в Польщі, бо та скульптура з тим метеоритом була великим таким событием в Польше, бо була виставлена в самій престижній галерії.
Італійській, так?
Італійській. Я вже не знаю і не хочу знати названня того. Ну, я себе представив ту скульптуру Папи Римського дуже, дуже такий спосіб реалістичний Папи Римського представив. І та символіка, що є пригнічений метеоритом
До землі,
правда? Але показує його як того, котрий є певною особою, як званому, говориться, монументальною. То значи, як пам'ятник за життя. Що він був такою особою, котра вже за життя представив себе як особа, котра є така непохитна, котра не боїться ніяких визвань і так далі.
Ну, до речі, цей скульптор, він зробив таку трохи помилку, мені здається, навіть цим самим, тому що, по-перше, пробудив громадськість до інших розумів, а по-друге, в цій скульптурі, яка зображує саме папу під цим метеоритом, показана дійсно, як ви кажете, непохитність папи, бо він там не є в поставі якоїсь такої безпомічної, так, лежачої людини, а він є в поставі, який тримає хрест в руках.
Так, ten посох з хрестом в руках, так. Правда? czy w kinczykcji on jest może prywalny, ale nie potierał swojej totożności, jakbym tak skazał.
Tak, tak. W cię mu pamiętam, tylko można
zachisniku. Ale i tak chciał pokazać, że to jest prygnieczony, czyli cerkwa jest w sytuacji takiej, bo w tym wypadku przecież Papa Rzymski symbolizuje cerkwę, katolicką cerkwę, bo Papa jest tylko w katolickiej cerkwi, symbolizuje jako instytucję, która powoli rujnuje się, która zaniepadaje, która w wyniku takiego, tak, bo meteoryt, co oznacza, to jest to
jakiś apokalipsis, czy co?
Z jednej strony apokalipsis, ale z drugiej strony jaka pewna случайność, prawda? Żeby na przykład być wbitym albo prygnieczonym meteorytem, to trzeba naprawdę być ocień wielkim, ocień wielkim, no, ludyną, która ma nie fart, to znaczy nie ma... Po polsku mówi się pechowiec, to znaczy osoba, która no, ma fatalne szczęście, tak skazać.
Udacza taka
sama. Pseudoudacza, bo to nie jest udacza, tylko taka fatalna udacza, zła udacza. Ten meteoryt też pokazuje jako pewną siłę, która jest niezależna, tak skazać. Tylko, że to trzeba pamiętać, że to dużo... Багато powstało różnych skulptur albo artystycznych dzieł, czy pewnych akcji, których główną zadaczą jest skandal. Żeby stworzyć skandal, bo dla mistrzów, dla tych, którzy zajmują się mistrzostwem, też jest ważne wywołanie efektu. No, żeby był jakiś odklik na jakieś tam dzieło i duże często one prowokują w różny taki sposób, który jak gdyby przesyka pewne tabu. Tomu na przykład jest pewnym tabu to, że na przykład można Chrystusa Jezusa Chrysta pokazać z lajną na przykład, prawda? Albo można pokazać jakąś tam akcję, w której jakiś nagi człowiek, prawda, pitulaje się do krucyfiksu. Все сужита одному, что там уже безвинуты на себе увагу. Бо самое цікаве то, что такий артист, я бы назвим его, псевдоартист, для меня это сон псевдоартисты, они шукают, потому что этих артистов есть дуже-дуже-дуже багато, правда? Więc они шукают який способ, чтобы себе
выразити,
або показати, чтобы вирватися над. To jest typiczny przykład.
To PR через skandal takiego rodzaju.
Tak, PR через skandal. To jest taki typiczny przykład pewnego zachowania między idolatrami. Bo każdy artyst to jest idolatra samego siebie, prawda? A on próbuje być Bogiem. Bo z funkcji, jaką wytworzy, bo każde dzieło mistrzostwa jest pewnym wytworem ludzkim. Nawet jeśli to wyobraża przyrodę, ale wyobraża w zupełnie drugi sposób. Wykorzystuje czy jakieś tam kraski, czy jakieś tam drugi sposób. Nawet jeśli to jest duże, duże realistyczne. Ale trzeba pamiętać, teraz na przykład jest duże takie popularne, żeby rysować duże rysunki, które tak okrążają rzeczywistość, przedstawiają, że to nawet nie baczysz różnicy między rysunkiem a rzeczywistością. Duże często jest w internecie takie na przykład pokazane, jest na przykład stakan z wodą, który stoi na kartince, prawda, i zdaje się, że on jest plastyczny, że to ma trzy masztaby, prawda, a potem okazuje się, że to jest płaska ta, i potem pokazuje się, w jaki sposób on
jest namalowany.
Tak. Że on jest namalowany. To są też sposoby takie, żeby zwinąć na siebie uwagę, żeby pokazać, jak tym wielkim mistrzostwem jest.
To tak samo ja minulego tygodnia nawodził przykład, jak sfotografowali prince'a Williama, zdaje się, jaki pokazuje cyfru 3, a kiedy jego zniali w profil, to to wyglądało jak nieprzystojny znak.
Tak, na przykład. To są te takie, i tak samo religia jako pewne tabu, a przede wszystkim w tym silno sekularyzowanym świecie, jest jedną wielką prowokacją. i wykorzystuje tę religię jako prowokację. I tomu ten obraz papy rzymskiego, który jest przygnieczony meteorytą, pokazuje jakąś perymogu nad instytucją, która była wielowiekowa i która zaczyna już chytać się w swoich fundamentach. Też taka typiczna prowokacja, tych prowokacji dużo, dużo bardzo było. Nie będę mówić, bo są naprawdę żachliwe niektóre. Ale na przykład dla mnie była taka prowokacja, duża taka mnie dużo silno poruszyła. Prowokacja może też jest dla nas religią, ale na przykład z tabu, jakim jest konclagier. Konclagier jest tabu, o którym nikt darze niczego nie może skazać. A był jeden taki mistec, który pokazał w takich komorach śmierci, konclagier Auschwitz, bo to były tak zwane komory śmierci, takie cele śmierci, które na przykład to, że pomer Maksymilian Kolbe, w których na przykład w jakiś tam sposób taki nieprzystojny tańcując jakieś tam nagie personaże. I fakt, że oni robią to w takim miejscu naznaczonym krowiu niewinnych ludzi, też jest wielką prowokacją. Ona rzeże pewne właśnie emocyjne archetypy, które znajdują się w każdej ludzie. Bo dla nas, na przykład, konclagier prezydowskim to jest miejscem strasznego mordu, strasznego zmuszenia. I podchodzi to do tego lekkoważno, albo oskarbitelno, jest naprawdę wielkim, wielkim, wielkim patierią основних cenności współczesnego.
Мені зараз навіть згадалася оця провокація з Pussy Riot, як вони танцювали в храмі Христа Спасителя. Або так. Зовсім недалеко тут в центрі Києва біля Жовтневого палацу, це на Майдані.
Це різали цей хрест, так.
Так, феміністки зрізали хрест цей публічно, їх знімала купа журналістів, бо так, це був такий так. Перформанс. Ось, і це дійсно вражаюче. До речі, кажуть, що одна з них померла за якихось там обставин несподіваних.
Дуже часто так буває. То є саме цікаве. Бо там, що, віж, то є така цікава, така психологічна навіть ефект. Якщо ти знищуєш собі всякі найбільш глибокі принципи життя людського, людяності і відносин між людськими, опустошуєш себе. Мені то припоминає людей, котрі, наприклад, опустошені через різні секти. Секти, котрі пробують людей звербувати, перше, що роблять, то так зване «стирають мозги». To znaczy, chcą wyrwać daną ludynę z wszelkich związków, jakie mają z otaczającym suspistwem. Czyli wbijają rodzinę w mózgach takiej ludyny, wbijają wszystkich druzi, wszystkie przeżywania, pierwsze lubowie itd. itd. Wychodzi ludyna, która już naże nie czuje siebie jako osobistość. I to jest rzecz straszna, bo taka ludyna zaczyna tiriaty przyczynu swego istnienia. I taka ludyna dużo często nie znaje, za czym ona istnieje. Jeśli nie ma ani rodziny, które mogłaby lubić, nie ma ani jakichś druzi, w które mogłaby zostrzeć się, jest pusta i samotna. W ten moment w taką opustoszoną ludynę próbuje wpychnuty, dużo silno wpychnuty ten taki element sekciarski, prawda? Żeby pokazać, że ta sekta jest jedynym dżerową prawdy, jedynym dżerową lubowi, w czuci, w emocji i tak dalej. I że bez tej sekty ty nie możesz żyć. I tak jest. Tylko najbliższe tragiczne jest to, że sekta istnieje, żeby wykorzystać taką ludynę. A jak ona zostaje wykorzystana w sposób maksymalny, w ten moment taka ludyna darze nie ma zmysłu żyty. I tomu mamy czasami sekty, które zakończyły swoje istnienie, czy jest na przykład suicyd zbiorowy, grupowy, prawda?
No, to Biele Bractwo w 92 roku.
Na przykład.
Masowe samospalenie, spróba masowego samospalenia u Sofii Kijowskiej.
To w którym?
W Sofii Kijowskiej.
Ale w którym roku?
W 92, jeśli nie pomyliłem się. Po-moему, 92 rok.
Bo ja byłem w 89 roku tutaj w Kijowie, to pamiętają Białe Bractwo.
No, це початок.
Теж збиралось там власне возле Софії.
Ну, зрештою, отже, але якщо повернутися до нашої теми, от постать Івана Павла II, святого папа, який став, скажімо, таким батьком прогресивного екумені... прогресивному доброму сенсі цього слова, екуменізму, от в католицькій церкві. І багато церков, або багато служителів церков із заздрістю інших церков, із заздрістю дивляться на те, як церква католицька іде і проголошує саме Христа у вимірі цього екуменізму. Інші би хотіли, але їх там не пускають, скажімо, там зверху.
Але саме цікаве з того, що папа Іван Павло ІІ був папою, який практикував так назване аджорнаменто. То є таке названня італійське аджорнаменто, чи пристосовувати або здійснювати в сьогоднішньому дні навчання, яке було раніше вже представлене.
І, це така позиція єзуїтська трохи.
Можна так сказати, бо єзуїти теж мали за задання втіляти в життя собор Тридентський, наприклад. Особо Тридентський в деяких моментах дуже, дуже довго не був впроваджений в життя нормальної, звичайної парафії чи локальних церквей. Так само і з Соборем Ватиканським ІІ. Собор Ватиканський ІІ, мимо же вже нема такої бар'єри інформаційної, нема проблеми, щоб інформація швидко переставалася, але в тим таким натовпу інформації дуже часто бувають різні... трохи неправильне розуміння певних поставлень собору. І так само було з тим документом, декретом о екуменізмі. Ten декрет о екуменізмі зовсім був трактований jako певна діяння церкви, як би побочне. А ця в самому моменті його оголошення був вважаний за один з найбільш важливих документів Собору Ватиканського ІІ, бо перший раз церква католицька виступила в таким ясним, конкретним пересланням до того, щоб всі зусилля скерувати на з'єднання всіх християнських церквей. Ten proces burzenia wszystkich barier międzykonfesyjnych, na przede wszystkim te duże silne odkrycie cerkwi katolickiej na cerkwi wschodniej, były w tamtych czasach też strasznie skandalne dla współczesnych niektórych. Tomu, że wszyscy ci, którzy wyznawali i wyznają, zresztą to do dzisiaj jest jakąś prawdą wiry, że poza cerkwią nie ma spasienia. To jest to sformułowanie, które święty Kyprian pierwszy...
Karfagenski, tak?
Tak, karfagenski. Sformułował. Przy czym on to sformułował w czasach, kiedy cerkwa była na styliki jasna i konkretna i w swoim objawieniu przyjęta powszechny sposób, to znaczy taki wsieleński. A cerkwa w tamtych czasach, buty poza cerkwą, oznaczało dziesno jakiś sposób wyrażenia nieposłuszania albo sposób wyrażenia nieprawilno. Trudno było być poza cerkwą w tamtych czasach i to podczerknę też, że nie było innych możliwości, można tak powiedzieć. Byłeś albo chrześcijaninem, albo jazycznikiem. Wsio. Jazycznik w tym wypadku jako osoba, która nie wierzy w Jezusa Chrysta. A teraz ekumenizm ma zawsze drugi obraz, to muż to z tej jednej niepochytnej cerki wyrosli nowe, można tak сказати, albo різні церкви. Причем відносно східних церквей, трудно сказати, що була то нова якась церква, бо то jednak були церкви, які існували паралельно і паралельно розвивалися. Była zachodnia tradycja i wschodnia tradycja i wse, niczego більше. I to potem wyrażyło się tylko w tych takich rytualnych i liturgijnych obrzędach, prawda? Ale błogosławie jako takie nie zmieniło się. Chacja wschodnie cerki na przykład dużo silno skłaniają się k monoteizmowi. To znaczy w takim monoteizmowi, o którym Jezus Chrystus był przedewszystkim Bogiem, a nie był ludyną. Ten monoteizm w jakimś tam zmysłie powlijał na pithit cerkwi zachinoschiny, bo jak można być ludyną, jak można być wirującym Jezusa Chrysta, nie przyznając jego ludzianości, dlatego, że on był tego człowiekiem, ludyną. To jest rzecz, która jest taka trudna, bo w wschodniej tradycji pithit do wiry i do Boga jest bardzo dużo silno emocyjny i ten w tym emocjonalizmie jest pokazany ten też ta wielka propaść między ludyną i Bogiem, co nie jest co jest prawdą, bo żadna ludyna nie może zrównać się z Bogiem, ale ta wielka propaść czasami dochodzi do takiego myślenia, że to niż to nie zmoże tebe wyzwolić od tego oddzielenia od Boga. Jedyny, który może to zrobić, to jest Jezus Chrystus, ale Jezus Chrystus, który swoim bożestwem nam pomaga przybliżyć się do Boga, ale jednak w tej swojej ludzkiej przyrodzie nie był aż tak silno ograniczony. Jednak miał siłę wpływać na swoją ludzką powiedynku, jednak miał siłę czynić cudesa, czyli był naznaczony bożestwem. Tym bożestwem, które nie pozwala nam identyfikować się, znaczy przyjmować siebie jako brata Jezusa Chrysta, jako osobę blisko Jezusa Chrystu. Ten monoteizm, on tak silno nie wydzielał chrześcijan od tradycyjnej wiry. Trzeba pamiętać, że to cerkwa w swojej praktyce i swoich wierujących była jednak cerkwą ludzi prostych. Mało było ludzi, którzy mieli czytaty, mało było filozofów, mało było błogosławców. Dla chrześcijan pierwszych wieków chrześcijaństwa najważniejsze były pewne obrzędy. No i też pithit do cerkwi taki trochę przyrodny, w którym ty czujesz majestat Boży i zależność całą od Boga, no ale powinien w jakiś tam sposób popróbować spodobać się temu Bogowi, żeby win mógł tobie błogosławić. No i ten sposób podchodu do Boga troszeczkę przeszkodzuje nam baczyć Jezusa Chrysta jako tego, który jest zdibny i zapłaty każdą cenę i za lubwi do ludyno. Żetwa Jezusa Chrysta na Chrystii jest jednym wielkim skandalem. I sam Chryst, samo ciekawe, że w prawosławnej cerkwi nie ma skulptury Chrysta. Są tylko Chrysty namalowane.
Napisane.
Dopiero z grekokatolikami pojawiła się taka tendencja, żeby pokazywać także i skulptury Jezusa Chrysta. To też jest pewna adnowymiernist istnienia Jezusa Chrysta, że wszystko jest troszeczkę usłowne, że nawet jego bożestwo zmiachczyło jego mukę na Chrystii, można tak skazać. Że Jezus nie aż tak strasznie stradał, prawda? To jest taka rzecz, która, bo na przykład w prawosławnej cerkwi nie tak często sustyczajemy krwawiujuczy Jezusa Chrysta, prawda? Albo silno strażdajuczego Jezusa Chrysta. Ten Chrystus jest na tym Chrystii, ale tak przyjmuje to jak wolę Ojca, prawda? Koto to wczynity, ale jego bożestwo pomaga mu wynosyty te strażdania w sposób taki bliższy ten.
Prosty, miękki, oblegszony.
Na przykład
to jest oficjalne wczenie?
Nie, to jest tylko takie wrażenie.
Wrażenie. To co ważne zaznaczyć. Tak,
to nie jest oficjalne, nie, bo cerkwa prawosławna nikoli nie skaże, że Jezus Chrystus nie stradał na Chrystii, prawda? To też jest pokazane dużo silno w niektórych na przykład mistycznych obrazach Jezusa Chrysta, ale nie ma tak silnowo podczerknięcia strażdań. To pojawiło się w średniowiekowiu w zachodniej cerkwi. Kiedy baczymy duże często przedstawienia krucyfiksu Jezusa Chrysta jako Jezusa Chrysta jako ludynu, która jest duże silno skatowana вбита, маємо дуже крові.
Ну, в мистецтві західному це дуже часто прослідковується. Навіть от хрести, коли я звертаю увагу, так, так аналізую, то дуже часто ми на хресті в католицьких храмах побачимо уже мертвого Христа, який так, з закритими очима.
Ось,
натомість,
вже...
от в православ'ї, як ви зараз порівнювали, я дуже багато разів бачив хрести, на яких Христос...
От, відкритий, наприклад,
Сан-Дам'яно хрест, Сан-Дам'яно, францисканський.
Бізантійський хрест.
Да. Він там навіть посміхається, я вам більше того скажу. Хрест Ісус Христос.
Бо вони свідомі своєї перемоги, що він йде на хрест, по то, що є перемогти. Він став свідомість перемоги, допомагає йому стражати менше. Так, то є таке типічне психологічне, то є така антропоморфізація.
А скажіть, чи проникало от через східну церкву в західну от ця єресь монофілітства, так? Монофілітства, так, якщо тільки Бог вважали, Божа природа, так? Про те, що ви говорите.
Так, очевидно, були такі проби, але більшість тих монофізитизм, чи єдна природа. Фізіс – то є природа.
То це природа людська?
Ніконечно, то може бути Божа.
А тобто монофізити окреслюють цим терміном?
Єдну
ага,
природу.
А монофіліти?
Монофіліти – то єдин син. Філіус – то є син.
Угу.
Я вже треба було, я вже монофізитизм, щось таке слушав, але воно не було аж так сильно розповсюджено, як монофізитизм.
Угу. Зрозуміло.
Монофізитизм, тут мовив о єдній природі, що природа боска поглинула
природу
людську. Правда?
Що на хресті Христос, ну, іначе не страждав. Дуже... Ну, цих єресей там всього виходять. Чи і аріанську єресі.
Аріанська єресі була протипоположна, щоб Ісус Христос був людиною. Правда? Але то є те такі нюанси. Але повертаючись до... Чи за нас... Хоч монофізити спробував бути, але, на щастя, він досить швидко через собор Константинополітанський був як гдиби осуджений і припинений. Треба пам'ятати, що jednak на Заході jednak перепив інформації був дуже більш ефективний, і то давало можливість в спосіб більш ефективний протидіяти різним розповсюдженням різних єрезій. Були такі локальні ерезії, але то вже за часів Франциска чи Домініка, правда, Альбігенші чи Катажі, то są такі ерезії специфічні, радше секти більш ніж ерезії.
Угу. Отже, ну якщо подивитися сьогодні на всю цю історію християнства, на ці процеси формування, в тому числі догматів, сьогодні ми маємо такі дві міцні церкви, дві церкви-сестри, яких називав Іван Павло ІІ, це католицька церква, православна церква, в якихось місцях іде зближення, в якихось навпаки роз'єднання, такі політичні процеси на це впливають. На вашу думку, от в цьому світлі екумінізму дивитися, в тому напрацюванні, яке зробив, вчинив Іван Павло ІІ, точніше, задав її інерції. Сьогодні, в 21 столітті, саме 28 вересня 2020 року, 29-го. Яка проблема от сьогодні стоїть між цими церквами, що вони не можуть повністю зійтися до одної чаші і от причащатися, мати цю повноцінну єдність? Це є політична проблема, якщо так, то яка? Чи це є все-таки богословська проблема?
Політична проблема була б тоді, коли була б церква зв'язана дуже сильно з державою або державними структурами.
Ну, наприклад, православ'я дуже сильно
православ'я московське, так. Є дуже сильно зв'язана.
Ну, скажіть, наприклад, і Константинопольський патріархат, він залежить від політики Америки, від політики тої самої Туреччини, і від Греції він залежить.
Але є ж більш вільний, вже не є так залежний, не є ж так сильно... То са, справи грошей, то є зовсім друга справа. Але, наприклад, Константинополітанський зараз може себе дозволити на певну теологічну незалежність, правда? Так само, тим більше, що він вже не має так великого значення в сучасному світі, бо є, якби не було в країні, яка є мусульманська.
І радше історичне значення.
Так, історичне значення, а не політичне. Політичне значення мав за часів цесарзі Константинополітанських. Тоді був дійсно цезаропапізм, то значи був дуже сильний вплив на діяння церкви і, наприклад, були навіть епіскопства назначені
імператором.
Імператором, так. i episkop, i konkretne osoby. Co jest rzeczą, która no, przeciw, jest niezgodna z zakonem cerkownym. Także to tutaj ten proces, ten proces jest dużo złożony. No, pierwsza rzecz to jest taka, że cerkwi przeżywa generalnie kryzys w współczesnym świecie. I w tym kryzysie są dwie formy postępowania. Pierwsza, bardziej logiczna byłaby taka, żeby zjednać się z usiliach, żeby przeciwdziałać temu procesowi zeswitczenia, czyli desakralizacji, czyli od... czyli procesowi oddzielenia od Boga i od wiry i od chrześcijaństwa, oddzielenia ludyny. Ale druga droga jest taka, że cerkwi w obliczu kryzysu i wiary, i kryzysu poklikań, i kryzysu wirujących i duże często zakrywająca, próbujący zaszczyścić za wsiaką cenę te cenności, które jeszcze mają. To jest taki typiczny przykład tak zwanego kompleksu cerkwi, która znajduje w mniejszości. Teraz większość cerkwi powoli przechodzi ten etap mniejszości. To znaczy nie są większością suspicji, ale są mniejszością. A jeśli znajduje w mniejszości, powinien to w sposób taki maksymalny zachęcać te cenności i tu formę, jaką masz, żeby nie potierać swojej totożności. I tak jest i z islamem, tak jest i z... To jest charakter dla wszystkich cerkwi. I tak już jest też z prawosławiem. Prawosławie, które mają swoje słabki związane z tym, że trochę wydzielają całe życia, to zjednanie z życiem jest tylko takie trochę na urowni troszeczkę wałszebstwa. Że jeśli ty nie pobłogosławisz czegoś, to prawda, to nie będziesz mieć szczęścia, nie będziesz mieć błogosławienia. Trzeba tam pobłogosławić wszystko możliwe, żeby pobłogosławić, a najbliższe to pożywów paschu, prawda, żeby albo wadu w wodochreszcie, żeby jakiś tam sposób zachęcić się przed tymi... Zachęcić się przed tymi siłami, które niezależne od nas. Tym nieszczęściem, prawda. I taka forma, to jest jedyny punkt zjednania życia z wiarą, z chrześcijaństwem. Bo praktykowanie chrześcijaństwa takowo, żeby być współczesnikiem na przykład liturgicznym, konkretnych liturgicznych zachodów, trzeba mieć troszeczkę wiry albo bażania chociażby. Trzeba być ludyną, która potrzebuje pewnej duchownej pożywy. Takich ludzi jest też dużo bahato. Tylko, że jednak jest ich mniejszość. Jednak większość laicyzuje się, to znaczy wydzielaje swoje życia od wiry. No, koniecznie czujesz, to jest Bóg, który tam może tebie zasudzić za twoje grzechy, więc starajcie się w jakiś tam sposób tego Boga zjednać z sobą, ale to nie ma nic wspólnego z ekumenizmem, prawda? Bo to jest zjednanie, które jest zjednaniem takim tragicznym trochę, bo jest słabym. Nie wpływa na życie ludyny. Przyrozowcy nie czyni z tego najbliższego wielkiego czudesa, jakim jest nawernienie ludyny. To znaczy, na siki głębokim wchodzą w życia ludyny, żeby ta ludyna mi przemieniła swój pithit do świta i do okrążających ludzi. Żeby dysno, te 10 zapowiedzi to nie było tylko pewnym bażaniem, ale było dysnością w życiu konkretnych ludzi. Niby starajmy się nie krasty, nie wbiwaty, nie obmanowaty itd., ale życie pokazuje, że dużo często bywają przymuszeni, żeby coś czynić. A jak ty jesteś przymuszeny, w ten sposób pojawia się strach. A jak pojawia się strach, to już teraz nie ma nic innego, tylko zachowanie jakiegoś prawa, bo Bóg ciebie nie mógł błogosławić, bo jak nie będzie ciebie błogosławić, to będzie ciebie każdego dnia nieszczęście będziesz zustryczać w swoim życiu. I są takie ludzie, które przychodzą i mówią, ten rok jest dla mnie, nie pamiętam jak on nazywa się, taki prokliaty, można tak powiedzieć. Mm-hmm. Niż to mnie nie wychodzi.
Nie wdali.
Nie wdali, tak. I wtedy przychodzą do cerkwi, próbują za wsiaką cenę
kupujcie sobie Boga, cej gorny rik.
z różnym uspiechem, to muszą ludziom najczęściej brakuje cierpliwości. Бо Бог хоче допомагати людей. Ну, я теж говорю, що так звана природна релігійність не є чимось злим, але є достатньо, є недостатнім, достатньо достатнім, щоб можна було в спосіб такий розумний, в спосіб такий satisfakcjonujący, задовольнюючим, правда, людину наситити. І тутай потрібно є нам дійсно відновлення віри і тих відносин з Христом, але на зовсім другому уровні, на уровні любові, а не уровні страху. І, наприклад, дуже часто причиною niezjednania, przyczyną, która przeciwdzieje komunizmowi, jest strach. Strach, że potrzebujesz władzy, strach, że potrzebujesz drzewa istnowania, przybytku, strach, że potrzebujesz wierujących, więc wszyscy próbują za wszelką cenę zachęcać tych, kogo mają, że nie daj Bóg, nie wyszli komu to drugomu.
Отже, ну ви як католицький священник вітаєте те, що католицька церква наскільки далеко йде на поступки перед іншими церквами, щоб тільки утримати діалог з ними? Чи це з протестантизмом, чи це з православ'ям, чи це з іншими релігіями?
А хто має то чинити? Інша релігія, церква католицька може себе на то дозволити.
Це ну, такий... наприклад, такий зразок. Я пам'ятаю, коли Івана Павла ІІ дуже сильно осуджували через те, що коли він відвідав синагогу, а це був перший папа, який переступив поріг синагоги, зняв з грудей хрест пекторел, який постійно носить і єпископ, і папа. От це вважається, ну, крок, поступок. Ну, от.
Уніжаючий?
Угу.
Ні, я вважаю, що ні. Ja jestem za tym jednak, żeby szukać tych dróg zjednania. Dla mnie nie jest problemem zniaty zewnętrznych form religijnych, jeśli mają w swoim sercu kryst, prawda, i przeżywają ten kryst. Sam fakt uniżenia ze strony papy rzymskiego, który spotkał się, bo trzeba pamiętać, że cerkwa katolicka jest tu cerkwą, która wyszła pierwsza z tym ekumenizmem do cerkwi. Więc sobie wyjty k tym cerkwiom trzeba też czynić pewne ustupki. Ja nie budu za siłę skwierniaty meczeci, wchodzić w niej w obuwi, prawda? Tylko ja z nim te obuwie i budu chodyty bosiakom.
Хоча, може, так вимагає традиція.
Так, ну, вимагає традиція.
Ну, а з другої сторони, наша традиція вимагає, щоб зайти до храму, перехреститися, там вклонитися, бо це присвяті дари, бо там є Ісус. А питання, чи погодяться на це мусульмани?
Мусульмани входять в католицьку церкву, немає
проблем.
Ну,
я кажу про шанобливе входження.
Але для них, наприклад, жертва Ісуса Христа нічого не означає. I tam tym bardziej jeszcze oni nie wierzą to, że jest fizyczna obecność Jezusa Chrystusa. Oni by tylko zachowywali się w sposób taki na styki spokojny, żeby nie zgirszyć katoliki.
To rozuty się jak minimum, zachodziacie do kostelu.
No, chociażby. Rozuty się to może nie, ale przynajmniej buty ludyną, tylko teraz znimę z głowy szapoczku. I tutaj dla Ewreja to już jest problem, na przykład. Ja nie wiem, czy by Ewrej, ja Ewrej, w których zostrzyczają, czasami z nim mają szapoczku. Ale są takie ortodoksy, które dzień i noc noszą to.
Kipu,
tak. Więc tutaj na to trzeba pamiętać, że cerkwa ma dostatecznie Ducha Światowego i Błahodacji Bożej, która pozwala, na przykład Papa Rzymski Jan Paweł II miał to, że on czynił bardzo dużo zewnętrznych znaków, które pomagają w prowadzeniu dialogu ekumenicznego. A z takiej prostej przyczyny, że on na przykład czynia czy te takie znaki, jak na przykład to śniacie Chrysta, czy ucałowanie Tory i tak dalej. To są znaki emocyjne. Znaki, które pokazują intencje danej cerkwi, intencje w tym wypadku papy, które jest jak gdyby takim zaproszeniem do dialogu. Ja wchodzę z tobą w dialog, czy jest fakt, że ja szanuję twoje myślenie i twoje tradycje. I jest to początek pewnego dialogu, który można po tym prodążować. I to rol dużo silno i dużo gano wczynił Іван Павло II.
Спасибі, отче. Наша катехеза закінчується, завершується. Говорили сьогодні про екуменізм у світлі постаті святого Івана Павла II. Допомагав нам у цьому отець Міхал Бранкевич. Спасибі, отче. На все добре. Наступного тижня продовжимо. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.